Rzadko bywam w zgromadzeniu tutaj u sióstr w klasztorze, u benedyktynek w Drohiczynie, chociaż wy zapraszacie, otwieracie swoją świątynię, zapraszacie mieszkańców, jesteście zgromadzeniem zamkniętym, ale jednak trochę też otwartym na wiernych, na mieszkańców. Dzisiaj spotykamy się przy okazji Dnia Życia Konsekrowanego, o tym życiu właśnie w klasztorze opowiedzieć. Szczęść Boże!
Szczęść Boże! Jestem siostra Zofia, w klasztorze od 15 lat. W tym życiu właśnie konsekrowanym. Tak, to prawda, że my należymy do tych zgromadzeń tak zwanych klauzurowych, czyli zgromadzeń zamkniętych. Natomiast klauzura ma nas nie zamykać w sensie dosłownym na to, co jest na zewnątrz, natomiast ma być takim znakiem wyboru wartości tych najważniejszych, tego najwyższego dobra. My mamy być takimi świadkami, tak, że jest coś ponad to, co jest właśnie w świecie. Stąd właśnie takie odgraniczenie tą klauzurą. No a nasze życie zaczyna się w momencie, kiedy mówimy tak Panu Bogu na Jego wezwanie. To jest początek wszystkiego, gdyż nie można sobie, że tak powiem, wymyślić, że się pójdzie taką drogą. To jest zawsze odpowiedź, to jest zawsze, pierwszy krok robi zawsze Pan Bóg. On wzywa człowieka, On powołuje, nie jest to przymus. Zawsze Pan Jezus, jak czytamy na kartach Ewangelii, zawsze mówił, jeśli chcesz. Jest to pełna dobrowolność, zresztą jest to taki właśnie też przymiot tego życia, że tu musi być dobrowolność, musi być wolna wola człowieka, nie może być naruszona. To ma być odpowiedź miłości. To nasze życie jest życiem właśnie miłości, jest odpowiedzią na tą miłość, którą Pan Bóg nam zaoferował. A życie konsekrowane można właśnie nazwać życiem, to jest dar z siebie. Tak jak Pan Jezus złożył dar z siebie, do swoich uczniów mówił właśnie, że nikt mi nie odbiera mojego życia, ja sam je daję. I właśnie życie zakonne jest takim darem, które jest ukierunkowane na zbawienie świata. My jesteśmy właśnie powołane do tego, by służyć światu do jego zbawienia. Ten cały właśnie depozyt, bo to tak możemy określić, który się tu dokonuje w naszym życiu wspólnotowym, toczonym w klasztorze, bo to są te ramy, które wyznaczają nasze życie konsekrowane, czyli musi być to miejsce konkretne, konkretny zakon. I w tym miejscu dokonuje się właśnie poprzez modlitwę, poprzez ascezę, poprzez to życie wspólnotowe. My ofiarujemy Kościołowi taki depozyt, z którego on później czerpie do tego, by właśnie rozmnażać to ciało Chrystusa, by przemnażać wiernych, by właśnie prowadzić dalej to dzieło zbawienia świata, które Pan Jezus tutaj zapoczątkował.
15 lat w zgromadzeniu. Czy siostra powie nam, jak to było z siostry powołaniem, jak siostra usłyszała to wezwanie?
Moja droga była taka dość długa. Ja z tym powołaniem zmagałam się wiele lat. To się śmieję, że to było tak jak Jakub nad tym potokiem jabłek, tam się zmagał i zmagał z aniołem, tak i ja się z tym powołaniem moim zmagałam. Gdyż ja swoje powołanie znałam w wieku 13 lat, 13 czy 14 było lat, kiedy Pan Bóg, to był głos, to był wewnętrzny głos, który właśnie wzywał do takiego życia. On nie przymuszał w żaden sposób, natomiast nieustannie był w sercu, nieustannie dostawałam takie, jak to się mówi, dowody, że Pan chce, abym taką drogą szła. Natomiast no, we mnie było dużo takiej nieufności, lęku i to musiało po prostu dojrzeć. To powołanie we mnie musiało dojrzeć, aż wreszcie tak wiedziałam, że to jest to, co ja też chcę, że to powołanie, które Pan Bóg mi okazuje, że na tej drodze chce mnie widzieć, na tej drodze mnie stawia, że jest to także moje, tak? I ja ten dar właśnie miłości przyjęłam. Nawet Pani widzi tutaj ta obrączka, to jest właśnie taki zewnętrzny znak naszej konsekracji. Tu jest właśnie wygrawerowane moje motto, które właśnie brzmi Bogu z Jego darów. Na ten dar, który Pan Bóg mi dał, ja odpowiadam tym samym, tak? Składam siebie Panu Bogu w darze miłości. I to jest takie właśnie nasz znak zewnętrzny, bo są właśnie te wewnętrzne znaki, które się dokonują w duszy człowieka, kiedy mówi Panu Bogu tak, ale musi być też to zewnętrzne, czyli to potwierdzenie Kościoła, czyli ten zewnętrzny akt konsekracji. My, jako że jesteśmy zakonem, który istnieje od świętej Benedykta na przełomie V-VI wieku, więc my od tego momentu istnieje nasza rodzina zakonna, więc mamy taki starożytny przywilej, który był celebrowany w pierwszym kościele, czyli konsekrację dziewic, ponieważ w innych zgromadzeniach przez akt samych ślubów jest dana osoba już konsekrowana. U nas jest to oddzielny akt. Śluby mogą być oddzielnie do konsekracji, a mogą być razem. I tego aktu już dokonuje ksiądz biskup. Już nie zwykły kapłan, tylko ksiądz biskup. Więc jest u nas taka tradycja podtrzymywana, dawna. Jest to bardzo piękny akt. Wtedy właśnie otrzymuje się obrączkę, ten znak właśnie. Tak to trzeba określić, poślubienia, tak? Gdyż życie zakonne nawet można też określić właśnie, jest to taki akt zjednoczenia, tak? Czyli jest on porównywany do małżeństwa. Między innymi stąd, tak? W Piśmie Świętym jest ta piękna księga Pieśń nad Pieśniami, tak? Gdzie jest oblubienica, oblubieniec. I to jest właśnie, to się dokonuje w tym akcie konsekracji. Czyli to zjednoczenie, ten dar miłości. Ale tutaj pamiętam, jak w książce ojca Dominika Widera, on pięknie pisał, że właściwie ten akt, który się dokonuje w czasie konsekracji, czy w czasie ślubów, to jest dopiero początek, tak? Jest to zewnętrzny wyraz rozpoczęcia tej drogi życia, ale ta konsekracja dopiero się rozpoczyna. Bo nie można mówić o konsekracji, jeżeli nie żyje się tą treścią, czego, co się ślubuje, tak? To nie może być jakieś oderwanie. To musi być wypełnione w życiu i ta konsekracja każdego dnia na nowo trzeba mówić tak Panu Bogu i na nowo podejmować to życie miłością i tym darem z siebie, darem dawanym z radości, bo tu bardzo dużo się mówi, że my tyle zostawiamy, że my się tak wyrzekamy, ale zawsze trzeba mieć, pierwsze musi być, że to jest dar miłości, miłość nie jest ofiarą. Miłość jest radością, miłość jest dawaniem. I tutaj osoba konsekrowana, jeżeli nie ma w niej tej radości dawania, no to jest jakieś zaprzeczenie w ogóle konsekracji, bo to musi być, musi wychodzić właśnie ta radość dawania. Miłość się zawsze daje, miłość się zawsze daje, jest takim aktem całkowitego oddania. A wiadomo, że tak za tym idą pewne, tak, wyrzeczenia, idzie nawet męczeństwo w przypadku wielu, prawda, mamy, historia Kościoła pokazuje wielu męczenników, ale ich pierwszym, tak, aktem było danie, nie ofiara, a danie, a to już pociąga za sobą następstwa, prawda, pewne konsekwencje.
Benedyktynki, zakon z wielką tradycją, z wielką historią. Mówi się, że tylko Pan Bóg w ogóle wie, ile jest tych zgromadzeń, ile kolorów, habitów, więc kiedy młoda dziewczyna podejmuje decyzję, że odpowiada na to zaproszenie, że wstąpi do zgromadzenia, to równolegle, czy dopiero potem wybiera się to zgromadzenie? Kiedy siostra wiedziała, że benedyktynki to jest to?
To jest bardzo indywidualnie. Niektóre dziewczęta już żyją w jakimś środowisku, gdzie na przykład działa jakieś zgromadzenie i one już jakby żyją w tej duchowości, więc mają to ułatwione, prawda? Natomiast w momencie, kiedy otrzymuje się powołanie, Pan Bóg nie mówi, że tak, pójdziesz tu i tu i masz być taką czy taką osobą, tak? Urszulanką, dominikanką czy jeszcze kimś. Nie. To jest kwestia rozeznawania. Też mamy takie sytuacje, kiedy przyjeżdżają tutaj na przykład dziewczęta młode na jakieś tam kilka dni skupienia, by właśnie rozeznać. Też była w ubiegłym roku taka dziewczyna, która właśnie szukała takiego wyciszenia i odczytania, tak? Którą drogę ma wybrać. No w moim przypadku było tak, że wiedziałam, tak, że życie zakonne i wiedziałam, że to ma być klauzura. Nie umiem tego wyjaśnić skąd. Po prostu tak wiedziałam. Wiedziałam, że to ma być życie klauzurowe, że to ma być zgromadzenie właśnie zamknięte, co wywoływało, że tak powiem, zdziwienie u mojej rodziny, gdyż byłam osobą bardzo taką aktywną i no, wszędzie mnie pełno było, więc to było dla nich zdziwienie. A nie rozumieli tego, że ja właśnie szukałam tego miejsca. A jak znalazłam, no to już po co szukać, po co jeździć, po co biegać. I w moim przypadku było tak, jak właśnie mówię. Ja żyłam w parafii prowadzonej przez cystersów, czyli zakonników również żyjących pod regułą świętego Benedykta. Oni troszkę później powstali i to jest już taka trochę zreformowana reguła. Inny akcent kładli po prostu w tej regule. Zresztą jest wiele zgromadzeń, które przyjęło naszą regułę. Loretanki, Samarytanki, Sakramentki. Wiele, wiele zgromadzeń żyje według tej reguły. Więc ja żyjąc już jakby tak w tej duchowości i rozpatrując swoją drogę tak, gdzie iść do jakiego klasztoru. Było oczywiście też szukanie, no oczywiście w internecie, przyglądanie się, jakie są zakony, co tu wybrać, gdzie iść. Ale przede wszystkim rozmowa z kapłanem. Miałam takie dwie rozmowy. Pierwsza właśnie, czy w ogóle podjąć taką drogę. To była rozmowa właśnie z dyrektorem tego centrum formacyjnego w Krakowie, ojcem Krzysztofem Wąsem. Ja mu przedstawiłam tak, co, jak ja doświadczam i jakie, że tak powiem, znaki Pan Bóg mi daje i jak on to widzi, tak? Więc tu była jakby akceptacja, że jest to właściwe odczytanie. A później właśnie była kolejna rozmowa już właśnie z ojcem Cystersem, który wskazał mi konkretny dom i konkretne miejsce, tak? I mówi tak, no benedyktynki tutaj są, prawda? Kiedy pojechałam pierwszy raz do klasztoru benedyktynek, to po prostu wiedziałam, że to jest ta droga. To się po prostu wie. Tak jak dziewczyna z chłopakiem spotkają, oni wiedzą, że oni są sobie przeznaczeni, to jest to samo. Człowiek wie, po prostu wie w środku, wewnątrz, w sercu, że to jest to miejsce i tu się realizuję, tu jestem szczęśliwa, tutaj spełniam swoją rolę w świecie i cieszę się, że tu jestem.
Idąc tutaj, zastanawiałam się nad tym też, komu są potrzebne zgromadzenia? Czy to jest realizacja siostry powołania, czy to jest odpowiedź na nasze potrzeby ludzi świeckich? Bo przecież my, jeśli nawet tak na co dzień nie mamy świadomości, nie myślimy o tym, że gdzieś są te siostry, to w momencie, kiedy jednak potrzebujemy na przykład modlitwy, a mamy wśród znajomych osoby konsekrowane, to w pierwszej kolejności właśnie do nich się zwracamy, wiedząc, że one te nasze potrzeby będą omandlać. Właśnie, więc wracając do tego początku, komu potrzebne jest życie konsekrowane? Dla kogo ono jest bardziej potrzebne?
Tych dwóch kierunków nie można rozdzielać. One idą równolegle. My nie żyjemy poza światem, nie żyjemy poza kościołem, nie żyjemy poza danym środowiskiem. My żyjemy w danym miejscu, my jesteśmy na służbie kościołowi. I w tym konkretnym miejscu, tak jak mówię, realizujemy też siebie. Więc jest to połączone. Moje powołanie jest realizacją moich potrzeb. Z kolei ja, żyjąc w taki sposób, składając z siebie ofiarę, służę innym, którzy mnie potrzebują. Mówi się, że właśnie zakony, szczególnie te kontemplacyjne, te zamknięte, są takim sercem Kościoła. No wyobraża sobie Pani życie bez serca? No nie. Zakony są absolutnie, absolutnie niezbędne, bo my jesteśmy tym właśnie tą pompą, która pompuje to życie nadprzyrodzone w Kościół i we wszystkich wierzących. I tak jak Pani mówiła właśnie, my jesteśmy tym miejscem, do którym w pierwszym momencie się osoby zwracają o modlitwę. Mamy bardzo dużo intencji. Bardzo dużo osób się do nas zwraca z prośbą o modlitwę. I również mamy świadectwa, że ta modlitwa jest skuteczna, bo potem dzwonią, dziękują i mówią, jak się dana sytuacja. Najczęściej to dotyczy zdrowia, różnych problemów rodzinnych. Jak to wszystko się rozstrzygnęło po tej modlitwie. Ale trzeba też pamiętać, że nasza modlitwa może jakby zadziałać, jeśli jest właśnie ta wiara z drugiej strony. Bo jeżeli ktoś nie wierzy w modlitwę, to się nie zwróci. A już sam fakt, że on przychodzi z wiarą i prosi o tą modlitwę, to jest tak jak właśnie ta scena z Ewangelii, tak? Kiedy tych czterech przynosi paralityka Panu Jezusowi. On nie był w stanie, ale tych czterech wierzyło, prawda? Więc ci ludzie przynoszą nam tych swoich paralityków i wspólnie tak prosimy o to, żeby oni wstali z tego łoża choroby, łoża boleści. Jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni. Wzajemnie jesteśmy sobie potrzebni i wzajemnie sobie służymy, aby właśnie dojść do naszego celu, do domu Ojca.
Są takie momenty w tej rozmowie, kiedy siostra się tak bardziej uśmiecha, kiedy właśnie mówi siostra o tym, że ludzie proszą o modlitwę i że te modlitwy są wysłuchiwane, to też ten uśmiech gości na twarzy.
Tak, bo to jest wielka radość, kiedy wiemy, że ludzie chcą, że tak powiem, korzystać, że mają do nas zaufanie, bo to jest teraz też wyraz wielkiej ufności, bo ludzie mówią o swoich naprawdę bardzo różnych intymnych przeżyciach, problemach, o których nie są w stanie powiedzieć nikomu innemu. To jest naprawdę dla nas wielki, wielki dar tych ludzi, że oni potrafią się z nami tym podzielić, że właśnie przynoszą nam te swoje problemy z tą nadzieją, z tą ufnością, że my ich wesprzemy. I często jesteśmy takim jakby jedynym wsparciem dla wielu osób, bo są osoby, które są na przykład jedyne wierzące w danej rodzinie. Ona mówi, że ona nie ma wsparcia, że już cała rodzina odeszła. I my stanowimy takie wsparcie też dla nich. To jest bardzo, bardzo tym ludziom potrzebne i tak jak mówię, kontakt z tymi ludźmi, to po prostu czasem, kiedy mamy możliwość bezpośredniego kontaktu z tymi ludźmi, to po prostu widać na ich twarzy przemianę. To widać, że oni jakby zrzucili ciężar ze swoich ramion, jakby kamień spadł im z serca, mogąc komuś powierzyć dany problem i mając właśnie to zrozumienie i wsparcie u nas. To jest ogromnie budujące i taką naprawdę nadzieją, radością napełnia, że tak się dzieje, że możemy tak wspólnie właśnie dążyć, że to nasze życie jest też właśnie tak postrzegane przez innych, tak docenione, bo jest to też swego rodzaju tak docenienie tego, co my robimy.
W takim świecie mocno zlaicyzowanym, gdzie ta wiara wcale nie jest taka oczywista, że już dzisiaj ludzie często żyją tak, jakby Boga nie było, ale wydaje mi się, że kiedy jednak spotyka się siostrę zakonną, to jednak ten habit ciągle wywołuje taki szacunek, taki uśmiech na twarzy, że właśnie o ile ludzie bardzo często krytykują Kościół za przeróżne tam historie, to właśnie zetknięcie z zakonnicą jest takim momentem, że te negatywne emocje nie dochodzą do głosu, a są właśnie takie pozytywne.
To jest bardzo różnie. Jest dużo takich znaków i sytuacji, kiedy mając możliwość bycia na zewnątrz, bo musimy, czy konieczność wyjścia do lekarza, czy jakichś spraw urzędowych, takie sytuacje się zdarzają i mieć kontakt właśnie z osobami z zewnątrz. Bardzo miłe jest, kiedy ludzie pozdrawiają nas na ulicy, kiedy słyszy się Szczęść Boże, czy niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jest to bardzo częste. I to jest właśnie to nasze również świadectwo właśnie, że ten strój zwraca uwagę na nas i pokazuje, bo ludzie nie dostrzegają nas, tak? Oni widzą ten zewnętrzny znak, ale przynależności do Jezusa, więc oni pozdrawiają w nas Pana Boga. I to jest właśnie piękne, że są nadal w tym społeczeństwie, tak jak Pani mówi, bardzo zlaicyzowanym jeszcze osoby, które nawet jeżeli żyją gdzieś jakoś nie tak, bo muszę powiedzieć, że najwięcej, tak mówiąc w cudzysłowie, takich zaczepek to mamy od takich właśnie osób, jak to się potocznie mówi, takich pijaczków, takich osób, jak się to mówi, z marginesu społecznego. Oni najwięcej na nas zwracają uwagi, najwięcej reagują i to nie koniecznie, żeby prosić o coś. Ja miałam sytuację, kiedy mnie taka osoba prosiła po prostu o różaniec. Więc to są tego typu sytuacje. Też były prośby o modlitwę właśnie od takich osób. Jest też niestety ta druga strona, kiedy nasz habit wywołuje negatywne reakcje, ale to też jest właśnie świadectwo tego, że oni widzą w nas osobę Pana Boga i atakują de facto nie nas, tylko Pana Boga. Więc to też trzeba umieć rozróżnić i często takie osoby w momencie, jeżeli jest taka możliwość, bo często to jest tylko jakiś tak głos i ta osoba odchodzi, ale jeżeli jest możliwość rozmowy z taką osobą, to ona się zmienia. Ona się zmienia. Miałam taką sytuację, bardzo mocno ją doświadczyłam, kiedy będąc w Warszawie właśnie człowiek, który wygląda już na takiego, który w niejednym więzieniu spędził trochę lat, zaczął wołać za mną, siostro, siostro. To było tak jak ta scena z Ewangelii, gdzie Bartymeusz woła za Panem Jezusem. Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Tam go uciszali, on dalej wołał. Ja zatrzymałam się, czekając, co ten człowiek chce ode mnie. Można się było wystraszyć już samej jego postawy, bo po prostu taki potężny, tak, idzie taki, mówiąc tak, zbir do mnie, nie? Nie wiadomo, co chce, tak? A tu jeszcze jesteśmy w przejściu podziemnym. Ale powiem tak, nie czułam żadnego lęku, czekałam na reakcję tego człowieka. On podszedł do mnie, wziął mnie za ręce, uklęknął przede mną i on prosi mnie o przebaczenie, żebym ja mu wybaczyła grzechy. Więc ja mu tłumaczę, że ja tego uczynić nie mogę, że to należy zrobić w czasie spowiedzi, w konfesjonale, że trzeba iść do kościoła. A to, co ja mogę zrobić, to ja mogę ci udzielić błogosławieństwa. Więc położyłam mu rękę na głowie i powiedziałam słowa, niech Cię błogosławi Bóg Ojciec Wszechmogący. I w momencie, kiedy ten człowiek wstał, to był zupełnie inny człowiek. Jak na niego popatrzyłam, to po prostu od razu się cała roześmiała i mówię, ty jesteś dzieckiem Bożym. Nie? Taka była zmiana, tak radykalna po prostu w tym człowieku. I on stał, łzy mu leciały z oczu i mówi, że Pan Bóg naprawdę mi przebaczył. Mówię, że on jest miłosierny. Później koleżanka, która była świadkiem tej sceny, opowiadała mi, że wracając do domu widziała, jak on stał pod takim krzyżem misyjnym, to tam stał przy tym przejściu, stał i płakał. Więc są i takie sytuacje i choćby dla takiego jednego wydarzenia warto żyć.
Przeżyć całe życie w klasztorze w jednym miejscu tak naprawdę, bo benedyktynki mają taką cechę, której nie mają wszystkie zgromadzenia, że wy nie tylko całe życie jesteście w zakonie, ale całe życie w jednym miejscu. To już takie dodatkowe wyzwanie.
My mamy nieco inną formułę w ogóle ślubów. Zgromadzenia czynne czy inne zgromadzenia niebenedyktyńskie składają ślub czystości, posłuszeństwa, ubóstwa. U nas ta formuła jest inna. My ślubujemy posłuszeństwo według reguły świętego Benedykta i naszych konstytucji. Życie monastyczne, teraz już raczej określa się to jako nawrócenie obyczajów i stałość. Ta stałość oczywiście dotyczy miejsca. My wstępując do tego domu, w tym domu już, no tak powiem, umieramy, tak? Tutaj u nas w naszym kościele jest taka krypta pod kościołem i tam są siostry pochowane w takich niszach, prawda? Więc tu, gdzie się wstępuje, tutaj się zostaje. Natomiast sam ten ślub stałości jest szerszy. On nie dotyczy tylko miejsca. Tak, jak najbardziej. Tak jak mówię, jest tym przypisaniem do danego miejsca. Natomiast jest rozumiany szerzej jako właśnie stałość w tym życiu, jako stałość w wierze, jako stałość w wierności powołaniu. Że ma ono dużo, dużo szerszy zakres.
Jakie znaczenie ma dla siostry, dla sióstr właśnie Dzień Życia Konsekrowanego i to spotkanie z innymi zgromadzeniami?
Jest to takie jakby odnowienie tych naszych ślubów, tego naszego, tak powiedziane Panu Bogu, celebrowane wspólnie z innymi. Czyli ta radość dzielenia się tym przeżyciem, tym pójściem, tą drogą, przeżywana we wspólnocie, bo to jest życie konsekrowane, ma właśnie taki charakter wspólnotowy i przeżywanie go, właśnie świętowanie we wspólnocie jest tym najpiękniejszym takim momentem, który my możemy ofiarować Panu Bogu i jest też właśnie takim świadectwem, tak, również dla całego Kościoła, że to życie jest, że my trwamy, że my się tym cieszymy, że my dalej pragniemy dawać siebie światu, Kościołowi, niosąc właśnie nasze powołanie.
Dziękuję bardzo za rozmowę, dziękuję za otwarcie drzwi klasztoru. To już nie pierwszy raz mam okazję tutaj siedząc z pięknym widokiem na rzekę Bug rozmawiać z którąś z sióstr. To są zawsze bardzo szczególne chwile dla mnie i myślę, że też dla słuchaczy Katolickiego Radia Podlasie. Także bardzo dziękuję.
Ja również dziękuję. Szczęść Boże.